Dzisiejszym gościem naszego programu jest dr Hanna Karp, kierownik działu kultury medialnej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Przyznam się, że ja jestem tutaj też, debiutuję w tej redakcji, jestem po raz pierwszy, także mi jest szczególnie miło. Bardzo sympatycznie jest, tak przytulnie powiedziałabym. I przedmioty, jakie tutaj są, więc przede wszystkim media. Tutaj wiadomo, że uczelnia jest przede wszystkim priorytet, kładzie na sprawy związane z mediami, tak więc i również przedmioty. W tym wypadku, w moim konkretnie wypadku, to jest tak, rynek mediów, a więc bardzo ważny przedmiot. Rynek mediów w Polsce, rynek mediów również na świecie, więc to są tematy. To jest ogrom, można powiedzieć, rzeka niekończąca się, o tym można by w nieskończoność. Dalej, drugi przedmiot z zakresu mediów to jest metody badań medioznawczych. To jest drugi mój przedmiot, jaki mam tutaj w uczelni. I oczywiście są seminaria, spotkania z moimi kochanymi studentami, których prowadzę, którzy piszą licencjaty pod moim kierunkiem. Właśnie jestem prosto z takich zajęć.
Dlatego mieliśmy małe opóźnienie, ale no to właśnie Tylko wynikające właśnie z troski pani doktor o swoich licencjatów.
Może udałoby się tak jeszcze mniej się spóźnić, ale pan redaktor tutaj był świadkiem tego, że jeszcze w korytarzu pewien student taki, który tłumaczył mi, że prosto z Rzymu wrócił i to właśnie chciał, bo ja nie Pawle i w kontekście mediów i tak dalej. No, jakoś rozbroił mnie, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że coś z tego dobrego wyjdzie. Więc trzymajmy się jednak wątków głównych, czyli te przedmioty medioznawcze, seminaria, licencjaty. No i przedmioty związane z moją pierwszą specjalizacją, z religiologią. To jest przede wszystkim, bardzo się cieszę z tego przedmiotu, że tutaj będę, że go mogę prowadzić. To są religie świata.
Pani doktor, ja już jestem na drugim roku dziennikarstwa i nie miałem jeszcze przyjemności mieć z panią zajęć.
Właśnie nie pamiętam tej twarzy.
Więc właśnie, kiedy i na jakim stopniu u nas w uczelni studenci mają przyjemność spotkać panią?
No więc właśnie, spotykam się z trzecim rokiem, więc wszystko jeszcze przed panem i przede mną. I to jest w pierwszym semestrze medioznawstwo, jeżeli to są studia dzienne. I później jest rynek mediów. Również jeszcze rynek mediów mam z kierunkami tak zwanymi uzupełniającymi, ci, którzy są już tuż przed magisterium. To jest, też są wykłady, bo to, o czym mówię, medioznawstwo dla dziennych i rynek mediów w Polsce na świecie, to są ćwiczenia, a wykłady mam później jeszcze na tych latach starszych, tuż przed magisterium, więc tak zwane uzupełniające.
A która praca cięższa, ta z licencjatami, czy wykłady dla studentów?
No, pytanie to tak jak, co bardziej kochasz, czy mamusię, czy tatusia? To dziecko zwykle jest bezradne. No i rzuca się i do mamusi, i do tatusia, więc tak można powiedzieć, ze mną troszkę też jest. Licencjaty to jest innego rodzaju praca oczywiście, bo to jest praca ze studentem. I tutaj na tym poziomie często państwo, ci, którzy podejmują się pisania pracy licencjackiej, to często jest, tak się zdarza, że nierzadko, że pierwsze takie poważne podejście do pierwszej poważnej pracy. Więc to trzeba tutaj alfabet od A, B, C, D. I to jest, jeżeli później już student jest dobrze wyćwiczony i wie, o co chodzi, to później z magisterium nie ma problemu. Więc to jest taka tego praca od podstaw.
No właśnie zadziwiło mnie, gdy czekając na korytarzu na panią doktor, no usłyszałem właśnie tego studenta biednego, który trochę zagubiony tam, nie wiem, czy nawet przygotowany, tak troszeczkę mówił, że no może taki temat, może taki, a pani doktor właśnie mówiła, że musi być wszystko uporządkowane, każde słowo pod jakimś dobrym kontekstem.
Tak, w temacie każde słowo, każdy wyraz ma wielkie znaczenie. To często są, można powiedzieć, wagony literatury już pod jednym słowem tematu. I tutaj student musi mieć tego świadomość, musi wiedzieć, jak dotrzeć do literatury, do bibliografii, czyli najpierw przede wszystkim się oczytać to, czego wymagam i czego uczę i na co wskazuję, więc zanim będzie temat, mówię przede wszystkim czytać literaturę, bibliografię. I nie internet, nie to, co w internecie, bo internet mnie w ogóle nie obchodzi. Ale to już na zajęciach, to są takie detale i szczegóły. Ja bym może jeszcze wróciła na chwilę do do przedmiotów.
Które, oczywiście, prawda, to tak, bo troszeczkę wyszliśmy poza temat.
Tak, wyszli poza temat, znaczy niekoniecznie, bo w końcu studenci i pisanie pracy, bo to wszystko studenci, którzy przychodzą i pracuję razem z nimi, wspólnie pracujemy, bo tak bym może powiedziała dokładniej, to w końcu jest licencjat, który zawsze musi mieć kontekst medialny. Często studenci mają jakiś rewelacyjny temat, a później okazuje się, że nie ma tego aspektu mediów, medialnego. Często jest na przykład recepcja telewizji, recepcja internetu, ale jest to dużo psychologii często, bo to się zawsze media się łączą z psychologią. I to jest bardzo dobrze, że studentów to interesuje, właśnie ten aspekt psychologiczny, ale media muszą zawsze być. Więc tutaj nie jesteśmy niekoniecznie obok tematu, bo w temacie teraz miałam kilku, jedna czy dwie studentki właśnie piszą o reklamie, piszą o na przykład o języku ciała, czyli komunikacja niewerbalna w tym wypadku, też bardzo ciekawa i też dotycząca psychologii.
I też ta komunikacja niewerbalna, na którą dużo ludzi nie zwraca uwagi.
Nie zwraca się uwagi i to przechodzi gdzieś tam w sferze podświadomej, przede wszystkim dociera do odbiorcy, a jednak wpływa. I studenci tu są, niektórzy są bardzo tacy dociekliwi i próbują właśnie zgłębić te tematy. Zresztą przyznajmy, że te tematy są dosyć ostatnio modne i w kontekście kampanii medialnych i tak dalej, wiadomo, że politycy bardzo lubią mieć takich różnych nauczycieli, którzy będą uczyć ich. Pamiętam jeszcze, jak na początku wchodzili ci tak zwani spin doktorzy do polskiej polityki, to uczyli najpierw ich tak zwanego wieżyczkowania na przykład. I każdy polityk wieżyczkował, robi wieżyczkę z palców, no i przemawiał wtedy wielkimi słowami do narodu. No i to miało niesamowicie oddziaływać, więc to takie troszkę anegdotyczne. Więc wszystko, więc media to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki aspekt, bo tutaj mamy przede wszystkim i ekonomię, bo jest ekonomika mediów, tak. Dalej są przekazy medialne, które trzeba odpowiednio też umieć formułować, pracować, czyli to, co się dzieje w redakcji, to, co, nad czym pracuje dziennikarz, on bezpośrednio wytwarza ten przekaz. To też oczywiście badamy. Może to w ramach metod badań medioznawczych oczywiście. To jest, robimy na przykład analizy przekazów medialnych, analizy ilościowe, analizy jakościowe i tak dalej. I to wszystko jest w ramach metod badań medioznawczych. Rynek mediów to oczywiście jest oddzielna sprawa. W tej chwili media bardzo się rozwijają, cyfryzacja mediów i tak dalej, jest to niesamowite. No, kopalnia tematów, kopalnia spraw. Wiemy, że w Polsce jest rynek dualny, czyli media publiczne, media komercyjne, poza tym zaraz są media elektroniczne, media drukowane, ale te media drukowane to w tej chwili już się stają częścią mediów elektronicznych, bo jest konwergencja mediów, tak zwane zjawisko konwergencja, więc przenikania się różnych technik, metod i tak dalej, gatunków dziennikarskich. To
tak, wszystko. Bo w internecie, jak tak. Już pani mówiła wcześniej, pani doktor, wszystko można znaleźć, tak jak nasze radio internetowe, telewizję internetową i praktycznie internet spłaszcza jakby te przekaźniki, które wcześniej jakby były bardziej wyraziste.
No tak, można powiedzieć, ale niekoniecznie z drugiej strony, bo proszę zobaczyć. Ot, wchodzimy sobie na stronę internetową redakcji jakiejś gazety, a? I zaraz okazuje się, że powiedzmy konkretny dziennik ma też rozmowę, którą można nie tylko w formie drukowanej przeczytać, ale jest tak jak normalnie okienko telewizyjne. I widzimy, że rozmawiają ze sobą dziennikarze. Możemy ich zobaczyć, możemy poznać ich głos. Nie tylko zobaczyć kawałek tego, jak piszą. I myślę, że jest to bardzo dobra forma. I ja tak przyznam się po cichu, że marzę o tym, żeby na przykład redakcja naszego dziennika również wpadła na taki pomysł, żeby oprócz tych tekstów, które są, również miała takie okienka, gdzie można posłuchać rozmów. Czy to będzie wywiad krótki, czy to może być gość zaproszony, czy mogą sami dziennikarze z redakcji o jakiejś sprawie króciutko, tak jak w Rzeczpospolitej na przykład spotykamy 1,5 minuty komentarz jakiegoś dziennikarza działu ekonomicznego, działu społecznego, działu takiego, innego i tak dalej. Myślę, że dzisiaj są takie czasy, że ten, kto nie wchodzi w konkurencję, nie udoskonala swoich form przekazu, zostaje w tyle, a konkurencja nie śpi.
Tak, konkurencja nie śpi. Wszyscy z naszego jakby tak musimy się rozwijać. Będziemy też
walczyć o czytelników, o słuchaczy.
Tak, tak, ale myślę tutaj też o Radiu Sim. Ostatnio prowadziłem też rozmowę z ojcem Dariuszem i on tak zwrócił uwagę, że powinniśmy więcej zapraszać gości z zewnątrz, nie tylko z uczelni, ale także spoza uczelni, żeby ten głos był jakby szerszy, miał większy kontekst.
A właśnie, czyli tropić i zgłębiać również tematy, a okaże się później, że jeżeli jakiś temat nas bardzo interesuje, to są ludzie na zewnątrz, którzy znają się, są kompetentni, przygotowani merytorycznie, żeby o czymś konkretnym mówić, a więc zawsze, ja też zawsze mówię swoim studentom, kiedy przy metody badań międzyznawczych, kiedy mamy wywiad, to zawsze mówię, że wywiad zawsze musi być o czymś, rozmowa musi być przygotowana, dobrze, jeżeli są, dziennikarz jest przygotowany też odpowiednio, ma pytania różnego rodzaju, jest oczytany. Jeżeli rozmawia z pisarzem, no to wypada, że przynajmniej jedną, dwie książki nawet przeczytał tego autora i tak dalej, i tak dalej. A świat jest szeroki i tutaj chociażby, jeżeli chodzi o uczelnie, na pewno jest wielu, wielu, wielu ciekawych wykładowców i profesorów, a w Toruniu na pewno.
Zadamy pytanie od słuchacza, a brzmi ono tak. Co jest ważniejsze w nauce o mediach? Praktyka czy teoria?
Co jest ważniejsze dla studenta dziennikarstwa? Można by tak pewnie powiedzieć, tak? Czy teoria, czy praktyka? Żeby prowadzić praktykę, trzeba mieć pewien zasób wiedzy, czyli jakieś kwantum teorii, która pozwala na działanie. I tutaj ja bym nie rozgraniczała, nie robiłabym albo-albo. I myślę, że wszyscy, którzy tutaj pracują i uczą studentów i nie myślą, że to ma być rozłączne. To ma być razem. Wszystko, teoria służy praktyce. Chociaż ja wiem, że to pytanie gdzieś tam ma też taki wątek, że często ci, którzy są na praktykach, siłą rzeczy, w jakiś sposób zaznacza się ich absencja podczas zajęć teoretycznych, zajęć, ćwiczeń, wykładów. I tutaj to jest mój ból czasami. Bo mam sporo ćwiczeń właśnie i widzę, jak student, który często ma dużo praktyk, siłą rzeczy uważa, że to jest wytłumaczenie, w jakiś sposób może być wybaczone to, ponieważ on ma praktyki. Tutaj mówię oficjalnie i wszemi wobec. Praktyki nie zwalniają z zajęć, ani z ćwiczeń, ani z wykładów. Można to pogodzić, jestem pewna. No, jeżeli zdarzy się jedna nieobecność, no to można jeszcze w jakiś sposób to zrozumieć. Natomiast nie może to być ciąg notorycznych nieobecności, bo wtedy po prostu dużo tracimy, a przecież studia to jest czas naprawdę nabywania wiedzy pewnych. To jest czas na lektury, na przemyślenia. Studia to jest taki moment, kiedy zdobywamy wiedzę, bo później już tego to, co nas ominie, już ominie właściwie na zawsze, więc radzę też o tym pamiętać.
Wiem, że dużo ludzi, dużo studentów, także ja bardzo, bardzo lubię uczęszczać na wykłady, może nie dla samego przebywania na wykładach, ale dlatego, że mi osobiście na przykład łatwiej przyswoić materiał, kiedy byłem na wykładach. Nie umiem się na przykład uczyć z czyichś notatek, bo swoje chociaż napiszę albo mniej, albo niewyraźniej, ale zawsze to są moje notatki i część tego wykładu czy tych ćwiczeń zostaje mi w głowie i pewnie lepiej sobie przypomnieć nawet to, co się usłyszało, czy to, co się przeczytało na tablicy, niż jakiekolwiek notatki swojego kolegi.
To jest jedno, a dwa to jest tak, że często podczas wykładu wiedza jest inaczej przedstawiana. Wykładowca też filtruje to, pewne aspekty ważniejsze podkreśla, inne pomija i często student, nie będąc na zajęciach, nie wie dokładnie, co jest ważne bardzo.
Co jest meritum sprawy.
Tak, na co należy zwrócić uwagę szczególną, a co jest jakby drugorzędne, na drugim planie. I obecność na zajęciach, na ćwiczeniach daje taką wiedzę. Ja miałam parę takich przykładów, kiedy student niestety nie uczęszczał na zajęcia i miał lekturę z tej lektury praktycznie nie umiał skorzystać, ponieważ lektura też była napisana już językiem specjalistycznym i widziałam, że bardzo trudno mu jest przedzierać się przez tekst. Chodziło akurat, był tekst religioznawczy, więc to tym bardziej, ale z medioznawczych przedmiotów również. I student stawia się sam w bardzo trudnej sytuacji wtedy.
No czasami, niech mi pani doktor pozwoli to powiedzieć w imieniu studentów, czasami aż trudno się oprzeć się praktykom w naszej uczelni, bo to czy wyjazdy do Sejmu, czy do Brukseli, chociaż wiemy, że te najatrakcyjniejsze wykłady właśnie, te najatrakcyjniejsze praktyki pochłaniają najwięcej tych wykładów, na których nas nie ma, bo to, czy tydzień w Sejmie, czy tydzień praktyk w telewizji, to jednak odbija się.
Zgadza się, wiem o tym, ale proszę sobie wyobrazić, że jedna z moich studentek, która wybierała się na praktykę do Brukseli, była pierwszą, która złożyła pracę semestralną jednocześnie. I właściwie po 3 tygodniach wróciła, praca była bardzo dobra i okazało się, że była jedną z lepszych studentek. Po prostu robiła wszystko na czas, zgodnie z terminami, nie miała problemów i no nie chcę tutaj jej wymieniać, pamiętam jej imię i nazwisko, mogę ją pozdrowić, pomachać jej ręką, jeżeli nas słucha. Pani Ulu, to do pani. I okazuje się, że można, tylko trzeba chcieć. I poza tym, no, otrzymałam jeszcze później dosyć no, ciekawe wspomnienia z tych praktyk, wspomnienia opisujące Brukselę, opisujące parlament i tak dalej. Okazało się, że to jest talent także i tutaj można złapać, można zauważyć i to tylko cieszy właśnie, ale student też powinien przedstawić czasami to, co robi, powiedzieć o swoich zainteresowaniach, bo trudno tak odgadnąć od razu, co kogo interesuje.
No, na pewno takich studentów chcielibyśmy mieć na uczelni jak najwięcej i miejmy nadzieję, że ci, którym jeszcze nie świta w głowie takie systematyczne oddawanie prac właśnie od tych lepszych, będą się uczyli i z nich właśnie będą brali przykład.
No właśnie, i tutaj bym postawiła kropkę, bo będziemy brnęli w dosyć taki temat oczywisty, bym powiedziała. Natomiast ja chciałabym powiedzieć, wróćmy do tego, co pan powiedział jeszcze o tych praktykach, że one nie sposób czasami oprzeć się. I to jest prawda. Ja sama jestem, tak jak powiedziałam, praktykiem. Od kiedy pracuję, moja pierwsza praca to była w redakcji w ogóle w życiu, a to już było parę dobrych lat temu, nie będę mówić kiedy. W każdym razie powiem w ten sposób, że to był pierwszy rok, w który wolnych tak zwanych wyborów, półwolnych można by powiedzieć. Pamiętamy, czerwiec 89. To była moja też pierwsza redakcja. I prawdą jest, że praca w redakcji, czy to w przypisaniu, czy robieniu materiałów radiowych, czy telewizyjnych, tydzień czy miesiąc takiej pracy, to jest żadna opowieści, żadne jakieś tam uczenie się teoretyczne nie da tego efektu jak konkretna praca w redakcji. I wiem, o czym mówimy. I zachęcam też do tego, żeby te praktyki maksymalnie wykorzystywać. To znaczy, żeby porzucić takie nastawienie, taki postawy biernej, oczekiwanie, że ktoś przyjdzie, poda na tacy, na talerzu. Nie, to się nie zdarzy. Musimy sami szukać, wiedzieć, co nas interesuje, próbować, nawet jeżeli sami nie wiemy dokładnie, co to może być, to wchodzić w różne tematy i próbować, czy to będzie to, czy to nam odpowiada. I wtedy ja zawsze zachęcam swoich studentów też do pisania, bo jednak umiejętność formułowania słów na papierze to jest podstawa i w dziennikarstwie później radiowym i telewizyjnym. Także na pewno pisanie porządkuje wiele rzeczy. No i żeby pisać, to trzeba mieć jakąś wiedzę w końcu. No, pisanie zawsze się mówi, bierze z czytania, okazuje się. Także i pisać, i także wróciliśmy do punktu wyjścia.
Miejmy nadzieję, że w 100% odpowiedzieliśmy naszemu słuchaczowi na to pytanie. Ja przynajmniej jestem w pełni usatysfakcjonowany. Pani doktor chciała też poruszyć temat konferencji. konferencji na temat śmierci w mediach.
Tak, bo oczywiście tutaj mówimy też o uczelni, więc w uczelni odbywa się dużo różnego rodzaju spotkań, te konferencje, sympozja. One mają charakter często międzynarodowy, nie tylko tutaj lokalny. Ja chciałam dwa słowa powiedzieć o konferencji, która akurat nie zdarzyła się w uczelni tutaj u nas, ale w UKSW w Warszawie, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Jest to jeszcze, było to w kwietniu, na początku kwietnia, konferencja zatytułowana Śmierć w mediach. I było to, ja też brałam udział jako osoba, która występowała, referowała i miałam referat poświęcony śmierci dziennikarzy w Rosji. Konkretnie jak tam wygląda sytuacja, jak tam wygląda sprawa. I muszę powiedzieć, że ta konferencja była rzeczywiście bardzo udana. Wzięło udział bardzo dużo różnych prelegentów z całej Polski i również byli też dziennikarze z Rosji. Naprawdę warto spotykać się, warto ze sobą rozmawiać. Ja tylko powiem, że jeżeli chodzi o mój referat, którego się podjęłam, to został zainspirowany naszym wątkiem, naszym dramatem w Smoleńsku. Przyglądając się temu, jak wygląda śledztwo prowadzone w Rosji dotyczące wraku i tego całego wypadku i tego nieszczęścia olbrzymiego, uznałam, że trzeba przyjrzeć się temu, jak wygląda praca dziennikarzy śledczych w Rosji. I okazuje się, że jest to dramatyczny temat. No i będzie pokłosie tej konferencji, będzie dwutomowa publikacja, bo było naprawdę dużo wystąpień i będzie dwutomowa publikacja i już teraz odsyłam wszystkich słuchaczy zainteresowanych, bo to wszystko będą tematy i wątki dotyczące też mediów, dziennikarstwa, więc na pewno zainteresuje to też studentów WSK. SIM, tak się wymawia.
Tak, bo pani doktor, kiedy też powiedziała, że chciałaby o tym powiedzieć, to mi się od razu na temat śmierci w mediach rzucił obraz śmierci, którą widzimy na ekranie. Nie pomyślałem nawet o tym, że dziennikarze giną. Taki miałem pierwszy obraz i też to powiedziałem w czasie, gdy słuchaliśmy piosenki o tym, że teraz prezydent Stanów Zjednoczonych nie opublikuje zdjęcia z zabójstwa Osamy Bin Ladena. No ale właśnie tutaj...
Czyli ten bieżący, ostatni tak. Wątek właśnie.
To jak możemy tutaj też...
To jest bardzo świetnie, że pan nawiązuje do tego wątku, ponieważ naprawdę jest to rzecz warta opisania w ogóle przez medioznawców i myślę przez ludzi, którzy zajmują się komunikacją medialną, tego jak w mediach opisano i przedstawiono historię związaną z egzekucją, ja tak bym to nazwała, na Osamie...
Bin Ladenie.
Tak jest, Bin Ladenie. To się myli, wielu mówi Obama i to tak jakoś nomen omen, a wiadomo, że to Osama Bin Laden, tak. Więc jest tutaj bardzo dużo różnych wątków. Po pierwsze, Amerykanie już oznajmili, że tego zdjęcia nie będą publikować. Ono już jest w mediach. Już funkcjonuje w internecie przede wszystkim. Przede wszystkim tutaj ten kanał, jakim jest internet. To jest główny kanał informacyjny w tym wypadku i on jest najszybszy. Jest już zdjęcie z tym, że jest oczywiście wiele, nie wiadomo czy informacji prawdziwych, czy fałszywych, że to zdjęcie nie jest
prawdziwe.
Tak jest, że tutaj jest wiele różnych wątków pobocznych i no, można by się zastanawiać nad wieloma sprawami związanymi z tym, akurat z tą historią. Tutaj myślę, że politolodzy też bardzo chętnie skomentowaliby ten temat. Ja tylko powiem tak, jeżeli chodzi o media, w ogóle media w tej chwili, znaczy od niedawna dostarczają nam wielu, wielu szokujących obrazów. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Japonię, tsunami, trzęsienia ziemi. Takim pierwszym wstrząsającym obrazem to były te przede wszystkim wieże World Trade Center, gdzie mieliśmy taką apokalipsę live na żywo właściwie. Później tsunami to jest taki druga odsłona tej apokalipsy live, tak bym powiedziała.
Tak, ale też te wielkie powodzie, które nawiedziły i Australia i te wielkie tragedie, które dzieją się na świecie. Też, gdy pani powiedziała o tych dziennikarzach śledczych w Rosji, jeszcze jeden artykuł, który przeczytałem w internecie nie tak dawno, przyszedł na myśl, bo wyczytałem właśnie, że dziennikarz to jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów świata.
Tak, właśnie 3 maja mieliśmy Dzień Wolności Mediów i tutaj otrzymaliśmy dane, z których wynika, że rocznie ginie ponad 100 dziennikarzy na świecie i to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów świata, więc to jest jedno i warto o tym pamiętać. Natomiast jeszcze ja bym wróciła na chwileczkę do Osamy Bin Ladena. Tutaj, jeżeli chodzi o media, to żeby dokończyć ten wątek, jest jedno pytanie o granicę tego, co można publikować. Jeżeli to była egzekucja zakończona właściwie informacją o tym, że ciało zostało wrzucone do morza i że dostępu do tego ciała nie będzie, to jest pytanie, w jaki sposób Amerykanie chcą udowodnić, że całe wydarzenie miało rzeczywiście miejsce. I teraz jest pytanie, w jaki sposób będą to udowadniać? Czy będzie to takie kropla po kropli przedstawianie drastycznych scen, chociażby z chwil, kiedy cała obława rozgrywała się na Osamę Bin Ladena? Ja myślę, że tutaj doradcy medialni przede wszystkim powinni bardzo dużo, bardzo dokładnie zastanowić się, doradcy w tym wypadku prezydenta Stanów Zjednoczonych, jaki przekaz główny z tego ma płynąć, dlatego że w tej chwili te przekazy są bardzo takie rozbieżne, wykluczające się, sprzeczne. Śledząc różnego rodzaju materiały informacyjne na ten temat, widzimy, że tutaj jest wiele wątków, które niepokoją, a jednocześnie można by nawet powiedzieć, że wykluczają się. Chociażby informacje o tym, że córeczka Osamy Bin Ladena była 12-letnia, widziała śmierć ojca. Dalej, że była ranna kobieta, jego żona zraniona przy okazji tego. I tutaj odbiorca mediów ma różnego rodzaju informacje, które mogą szokować i stawia wtedy sobie pytania, no, czy takie egzekucje w ogóle można przeprowadzać. To jest taki przyczynek do jakiejś głębszej dyskusji, myślę, w mediach. Czy u nas taka dyskusja będzie podjęta w polskich mediach? Myślę, że tak. Myślę, że w jakiś sposób w komentarzach ten temat już się przewija stale i powraca. Przede wszystkim dlatego, że jest tak bardzo bulwersujący, bo jeszcze 1 maja wszyscy przeżywaliśmy beatyfikację Jana Pawła II. Były wspaniałe obrazy z Rzymu, albo ci, którzy byli bezpośrednio przeżywali. No, byliśmy świadkami wspaniałych przeżyć, modlitwy. Cały świat się modli właściwie. I następnego dnia okazuje się, że ja byłam pewna, że będziemy słyszeć komentarze, że będą główne przekazy właśnie nawiązujące do tego, co działo się na placu Świętego Piotra 1 maja. A tutaj jest informacja o Osamie Bin Ladenie, która przykryła w jakiś sposób to. I to było mrożące zupełnie.
No i bardzo przykre też.
Przykre.
Bo właściwie no, dwie takie postacie, które można by postawić na dwóch krańcach.
Dwóch biegunach, zupełnie wykluczających się. Tak. Człowiek, który no, jest w powszechnej opinii przedstawiany jako bandyta, morderca, ktoś, kto zasługuje na śmierci. Także widzimy media, dlatego dzisiaj te media, no, czasami trzeba bardzo umiejętnie dozować, oglądać, słuchać, żeby w tym wszystkim nie zagubić.
Tak, niestety nasz czas antenowy już się zakończył, dlatego bardzo dziękuję pani doktor Hannie Karp za przybycie. Dziękuję też za odpowiedź na pytanie dla naszego słuchacza i dziękuję ogólnie za...
Czy można jeszcze jedno
audycję.
Słowo?
Jedno słowo, proszę bardzo.
Albo jedno zdanie, nie? Ja tylko jeszcze powiem, że zawsze na zajęciach podkreślam sprawy związane ze stanem naszych mediów i z rozliczeniem się z tego systemem, z którego żeśmy wyszli, który żeśmy porzucili. I to nie jest tak, że tylko w Polsce u nas nie ma przeprowadzonej do końca lustracji. Taka ciekawostka, bo studenci są często zaskoczeni, że chociażby w Niemczech, w telewizji publicznej jest bardzo dużo agentów Stasi. I tylko w drugim programie, tak zwanym CDF-ie, Zweite Deutsche Fernsehen, pracuje 235 dawnych funkcjonariuszy Stasi. I mówię to, żeby zwrócić uwagę na to, że polskie media nie zostały zlustrowane i to jest sprawa, która czeka. Jest to rzecz do przeprowadzenia.
Dziękujemy jeszcze raz za te słowa na naszej antenie, za ciekawe uwagi. Mamy nadzieję na kolejne spotkania.